Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Uroczystości kanonizacyjne w Rzymie oraz obchody Dnia Papieskiego w Polsce to główne tematy, którym poświęcimy większość programu. Nadamy też rozmowę z kardynałem Zenonem Grocholewskim, który podsumuje pierwszy tydzień obrad Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Na niedzielny magazyn 12 października zaprasza Państwa Mateusz Ignacik. Kościół powszechny ma czworo nowych świętych. Benedykt XVI przewodniczył przed południem uroczystej mszy kanonizacyjnej sprawowanej przed Bazyliką Watykańską. Nowi święci to włoski kapłan, szwajcarska misjonarka związana z Ekwadorem i Kolumbią, hinduska zakonnica oraz świecka tercjarka z Ekwadoru. Wszystkich beatyfikował wcześniej Jan Paweł II.
Kajetan Errico, urodzony u schyłku XVIII wieku w Secondigliano pod Neapolem, zmarł tam w 1860 roku, mając 69 lat. Jako kapłan całkowicie poświęcił się posłudze względem wszystkich cierpiących nędzę, materialną czy moralną. Odwiedzał nieuleczalnie chorych i więźniów. Dniem i nocą, aż do samej śmierci, spowiadał. Penitentom mówił o Bożym miłosierdziu. O duchową poradę zwracali się do niego zarówno biskupi i król Neapolu, jak ubodzy. Dla posługi miłosierdzia ksiądz Kajetan Errico założył zgromadzenie misjonarzy Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. W homilii Benedykt XVI przypomniał proroczy rys duchowości nowego świętego, głosiciela Bożego miłosierdzia.
San Cayetano Errico è diventato un esperto nella...
Święty Kajetan Errico stał się ekspertem w nauce przebaczenia i zabiegał o przekazanie jej swoim misjonarzom, zalecając im: Bóg, który nie chce śmierci grzesznika, jest zawsze bardziej miłosierny od swoich sług. Dlatego tak bądźcie miłosierni, jak to tylko możliwe, abyście znaleźli miłosierdzie u Boga.
Ferena Büttler urodziła się w połowie XIX wieku w wiejskiej rodzinie szwajcarskiej, ale misyjne powołanie zaprowadziło ją do Ameryki Łacińskiej. W Szwajcarii wstąpiła do klasztoru franciszkanek, gdzie przyjęła imię Maria Bernarda. Z grupą sióstr wyruszyła do Ekwadoru, gdzie założyła zgromadzenie franciszkanek misjonarek Maryi Wspomożycielki. Jego charyzmatem jest szerzenie Królestwa Bożego przez dzieła miłosierdzia. Gdy w Ekwadorze wybuchły prześladowania kościoła i zakonów, musiała się przenieść do Kartacheny w Kolumbii. Siostra Maria Bernarda Büttler pozostała tam prawie 30 lat. Zmarła w 1924 roku. Papież przypomniał eucharystyczny rys duchowości nowej świętej.
Matka Maria Bernarda, postać bardzo znana i miłowana w całej Kolumbii, dogłębnie zrozumiała, że uczta, którą Pan wyprawił dla wszystkich narodów, uobecnia się szczególnie w Eucharystii. Na niej sam Chrystus podejmuje nas jako przyjaciół i oddaje się nam przy stole chleba i słowa, wchodząc w wewnętrzną komunię z każdym z nas. Oto źródło i podstawa duchowości tej nowej świętej, jak też misyjny bodziec, który nakazał jej opuścić rodzinną ziemię Szwajcarię, by otworzyć się na nowe horyzonty ewangelizacji w Ekwadorze i Kolumbii.
Z nasilającymi się ostatnio prześladowaniami chrześcijan w Indiach zbiegła się pierwsza w historii kanonizacja hinduski. Anna Mutatupadatu urodziła się przed blisko 100 laty w Kudamalurze w Kerali. Wcześniej osierocona, była pod opieką krewnych, którzy chcieli ją wydać za mąż. Ona jednak, pociągnięta przykładem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, wstąpiła w wieku 18 lat do klasztoru zgromadzenia Klarysek III Zakonu świętego Franciszka. Nadano jej tam imię Alfonsa od Niepokalanego Poczęcia. Mimo słabego zdrowia pozostała wierna powołaniu, ofiarując Bogu wszystkie cierpienia. Znosiła je pogodnie aż do śmierci w wieku niespełna 36 lat. Zmarła w 1946 roku w Barananangam w indyjskim stanie Kerala. Benedykt XVI podkreślił wyjątkowość nowej świętej, ukazującej głęboki sens nawet największych cierpień.
This is exceptional, a woman
Ta niezwykła kobieta, która dzisiaj dawana jest indyjskiemu narodowi jako jego pierwsza święta, była przekonana, że jej krzyż był szczególnym środkiem dostania się na niebiańską ucztę przygotowaną jej przez Ojca. Pisała: uważam, że dzień bez cierpienia to dzień stracony. Obyśmy umieli naśladować ją w niesieniu naszych krzyży tak, byśmy mogli kiedyś do niej dołączyć w raju.
Narcyza od Jezusa Martilio Moran urodziła się w Nobol w Ekwadorze w pierwszej połowie XIX wieku. Pozostając w stanie świeckim, prowadziła życie na wzór zakonnic, jak pierwsza święta Ekwadoru, Maria Anna od Jezusa de Paredes y Flores, która w XVII wieku również obrała taki sposób życia. Jej wzorem modliła się i ofiarowała cierpienia za nawrócenie grzeszników. Utrzymywała się z pracy szwaczki i uczyła dzieci katechizmu. Zamieszkała potem w klasztorze tercjarek dominikańskich w Limie, stolicy Peru, jako osoba świecka. Złożyła jednak prywatnie śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Zmarła tam w 1869 roku, mając 37 lat. Papież wskazał na zwyczajność drogi powołania nowej świętej.
Święta Narcyza od Jezusa ukazuje nam drogę chrześcijańskiej doskonałości możliwą do przebycia dla wszystkich wierzących. Pomijając liczne i nadzwyczajne łaski, jakie otrzymała, jej życie było bardzo proste, poświęcone pracy szwaczki i apostolatowi katechezy. Swoją oddaną miłością do Jezusa, która doprowadziła ją do podjęcia drogi szczególnej modlitwy i umartwienia oraz do coraz większego utożsamienia się z misterium krzyża, daje nam ona wymowne świadectwo i doskonały wzór życia całkowicie poświęconego Bogu i bliźnim.
Przed zakończeniem liturgii odmówiono modlitwę Anioł Pański, którą Ojciec Święty poprzedził pozdrowieniami uczestników uroczystości. Szczególnie wymownie zabrzmiały słowa skierowane do pielgrzymów przybyłych na kanonizację Alfonso od Niepokalanego Poczęcia.
Jako że indyjscy wierni dziękują Bogu za to, iż pierwsza córka ich narodu będzie mogła cieszyć się publicznym kultem, chciałbym zapewnić ich o moich modlitwach w tym trudnym dla nich czasie. Powierzając opatrzności Wszechmogącego Boga tych, którzy walczą o pokój i pojednanie, wzywam sprawców przemocy, aby zaprzestali tych aktów oraz przyłączyli się wraz ze swymi braćmi i siostrami do wspólnej pracy na rzecz budowania cywilizacji miłości.
Benedykt XVI nie zapomniał też o Polakach.
Wśród uczestników tej uroczystej kanonizacji pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dzisiaj waszej ojczyźny jest obchodzony dzień poświęcony pamięci mojego umiłowanego poprzednika Jana Pawła II. Błogosławiam wszelkie inicjatywy, które upamiętniają jego osobę. Was wszystkich serdecznie polecam Bogu w modlitwie.
Przemawiając po włosku, Ojciec Święty polecił wiernym odmawianie modlitwy różańcowej, szczególnie w intencji pojednania i pokoju w miejscach, gdzie dominuje cierpienie i trwoga. Papież wymienił tu region Nord Kivu w Demokratycznej Republice Konga, Indie i Irak, gdzie dochodzi do antychrześcijańskich zamieszek.
Znałem młodzież polską. Nie zawiodłem się nigdy na niej. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.
Jan Paweł II, wychowawca młodych. Pod takim hasłem obchodzony był w Polsce ósmy dzień papieski. Jak co roku niemal w każdym mieście odbywały się sympozja, wystawy, koncerty i msze o beatyfikację sługi Bożego. Konkretnym wymiarem Dnia Papieskiego jest zbiórka na stypendia dla otaczanych opieką przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia ubogich uczniów z małych miejscowości. Relacja Rafała Łącznego.
Obchody ósmego dnia papieskiego rozpoczęły się już wczoraj sympozjum naukowym na Uniwersytecie Warszawskim. Gościem spotkania był kardynał Stanisław Ryłko. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich zaznaczył, że Jan Paweł II miał prawdziwy charyzmat bycia z młodymi. Był nie tylko nauczycielem, ale i autentycznym świadkiem. Nie bał się stawiać wysokich wymagań.
Ojciec Święty przypomina nam, że proces wychowania musi zawsze prowadzić i uczyć młodzieży samowychowania, to znaczy pracy nad sobą. I tu daje nam bardzo cenne wskazówki, że fundamentem samowychowania młodzieży jest praca nad wolnością, jest praca nad swoim sumieniem.
Po południu na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala nagród TOTUS, przyznawanych przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Piotr Dardziński, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, siostra Anna Bauchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, profesor Andrzej Szczeklik oraz redakcja programów katolickich Telewizji Polskiej to tegoroczni laureaci wyróżnień. Jak powiedział prymas Polski kardynał Józef Glemp, nagrodzeni TOTUS-ami są wyrazem pamięci o Janie Pawle II.
To jest wszystko właśnie jakby ten przekaz żywy tej pamięci, która ma trwać. I myślę, że to jest bardzo dobra trwałość, ponieważ jest żywa i twórcza. Ona się nie zamyka tylko do jakichś jednych wspomnień, tylko jest twórcza, bo emanuje z tego bogactwa, jaki światu przybliżył Jan Paweł II. My mówimy światu, ale także myślimy, ile nam i przede wszystkim nam on przybliżył.
Do refleksji, stawiania sobie pytań i szukania jasnych odpowiedzi przy okazji obchodów 30. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową wzywał nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk. Odprawił on poranną mszę świętą w warszawskiej bazylice pod wezwaniem Świętego Krzyża. Jak powiedział, trzeba postawić sobie pytanie, na czym nam, żyjącym teraz na polskiej ziemi, najbardziej zależy.
Winno zależeć, by polska ojczyzna Jana Pawła II i nasza, i moja ojczyzna była Królestwem Chrystusa, a więc wspólnotą ludzi pojednanych, szanujących i broniących wartości chrześcijańskich, szukających dobra i prawdy, dążących do świętości. Winno zależeć nam, by Polska była krajem, w którym można różnić się szlachetnie, ale w tej różnicy postaw i wypowiadanych myśli nie powinno jawić się nawet domyślnie jakieś odium, czyli rodzaj nienawiści.
W Krakowie Łagiewnikach mszy świętej Dnia Papieskiego przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski powiedział, że wybór Jana Pawła II wzbudził ogromne nadzieje, papież zaś te nadzieje spełnił.
Przez 27 lat służył wielkiej sprawie Boga i człowieka. Budził sumienia, bronił godności człowieka jako istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. Upominał się o prawa osoby ludzkiej, zwłaszcza o prawo do życia, od samego poczęcia do naturalnej śmierci. Bronił rodziny, upominał się o prawo do życia w wolności, o prawo do życia narodom, w wolności i prawdzie. Przemawiał do serc i umysłów ludzi młodych, widział w nich nadzieję Kościoła. Czynił to wszystko, przemierzając kontynenty, głosząc z ogromną pasją Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Dzień Papieski to inicjatywa, która od 8 lat porusza całą Polskę, szczególnie za sprawą stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Od 10 października trwa bowiem zbiórka funduszy, dzięki którym będzie można przyznać kolejną pomoc uzdolnionej, ale ubogiej młodzieży. Obecnie fundacja otacza opieką około 2000 osób.
Fundacja pomaga mi w spełnianiu swoich marzeń, w zdobyciu odpowiedniego wykształcenia. Stypendium obejmuje 3 pakiety. Pakiet naukowy, za który mogę kupować książki oraz różne pomoce. Pakiet rzeczowy, za który mogę kupić różne przybory typu plecak czy jakieś ubrania. Także pakiet socjalny, dzięki któremu jestem w stanie opłacić mieszkanie w Bursie.
Zakończeniem centralnych obchodów 8 Dnia Papieskiego jest wieczorny koncert w Warszawie zatytułowany Zostań z nami. W niektórych polskich miastach, jak choćby w Poznaniu, dni papieskie trwać będą niemal do końca przyszłego tygodnia. W stolicy Wielkopolski na najbliższy czwartek zaplanowano bowiem koncert Jana Kantego Pawluśkiewicza Radość Miłosierdzia, a także spotkanie modlitewne młodych na Ostrowie Tumskim przy pomniku Jana Pawła II. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
W kuluarach auli synodalnej rozmawiałam z księdzem kardynałem Zenonem Grycholewskim, ojcem synodalnym i prefektem Kongregacji Edukacji Katolickiej. Księże kardynale, jesteśmy po pierwszych dniach synodu. Które tematy synodu są wiodące, najważniejsze, również ze względu na posługę, którą ksiądz kardynał pełni w Kościele?
Dwie rzeczy są bardzo ważne. Synod bardzo mocno uwypuklił, że Słowo Boże to nie tylko Biblia, tylko Słowo Boże to jest jakiś śpiew złożony z bardzo wielu głosów. Słowo Boże znajduje się w centrum misterium Trójcy Świętej. Bóg przemawia, czyli swoje słowo jawi się także w dziele stworzenia, zwłaszcza w człowieku. I tu bardzo ważny problem prawo naturalne, że w własnym sumieniu, w naturze odczytujemy pewne prawa. Dzisiaj to jest bardzo ważne, także w świecie politycznym bardzo łatwo manewrować opinią publiczną, prawem i tak dalej, jeżeli nie ma jakiejś normy, która jest poza człowiekiem, której człowiek nie stanowi. Czyli Słowo Boże to także przepowiadanie Kościoła w prawdach wiary opartych na Piśmie Świętym przejawia się Słowo Boże, czyli w całej katechezie, nauczaniu Kościoła, w magisterium, wszystkim tym jest Słowo Boże. Słowo Boże jest czymś żywym i dlatego bardzo często podczas tego synodu podkreślono, że religia katolicka to nie jest religia księgi, tylko księga jest jednym z elementów, ale Słowo Boże jest czymś bardziej szerokim i bardziej twórczym. Jest życiem Kościoła. Druga sprawa to problem homilii. Żeby homilia rzeczywiście była komentarzem do Słowa Bożego, przepowiadanie Słowa Bożego znajduje miejsce najwłaściwsze podczas Eucharystii, kiedy Chrystus jest obecny, autor tego słowa, i dlatego bardzo wielu ojców synodu było zaniepokojonym homilią, kazaniem podczas mszy świętej, żeby ona była solidnie przygotowana i żeby głównie opierała się na Piśmie Świętym, na tych czytaniach. Poza tym podkreślono też ważność właściwego wypowiedzenia tej homilii, że kapłan powinien być przygotowany także pod względem technicznym, pod względem mówienia, dykcji, żeby to trafiało. Często wyrażamy się w terminach teologicznych, które są niedostępne dla naszych słuchaczy.
Wielu ojców sądalnych podkreślało, że kapłani nie są przygotowani do głoszenia dobrych homilii. Któryś z nich wspomniał nawet o potrzebie dyrektorium homiletycznego. Są seminaria, w których homiletyka w ogóle nie jest wykładana. Czy kongregacja edukacji katolickiej w jakiś sposób próbuje się z tym uporać?
W jaki sposób, ja to podkreśliłem podczas mojego wystąpienia, kiedy mówiłem, że dzisiaj podczas wykładów w seminariach, na wydziałach teologicznych, w naszych różnych instytucjach wiedzy religijnej, jest bardzo wiele akcydentalnych materii, monograficznych wykładów ze szkodą dla rzeczy podstawowych. I wydaje się, że jedną z tych podstawowych rzeczy to jest właśnie przygotowanie kapłanów do przepowiadania Słowa Bożego. Nie chodzi tylko o Słowo Boże w sensie czytania, rozważania Pisma Świętego, lecz Słowo Boże powinno być we wszystkich wykładach. Kiedy mówi się o chrystologii, o eklezjologii, jakiekolwiek problemy teologiczne powinny być wykładane, przedstawiane na płaszczyźnie Słowa Bożego. To Słowo Boże jest tą bazą, z których powstały prawdy wiary, które są przedmiotem dogmatów, magisterium Kościoła. Dlatego to Słowo Boże powinno być fundamentem wszystkich wykładów teologicznych.
Czy to oznacza, że szykuje się jakaś zmiana programu nauczania seminaryjnego?
Ja myślę, że nie szykuje się zmiana nauczania, tylko sądzę, że gdy wyjdzie ekshortacja apostolska po tym synodzie, nasza kongregacja na pewno wyda jakiś dokument, żeby podkreślić pewne rzeczy w formacji przyszłych kapłanów.
Inna kwestia często poruszana w wypowiedziach ojców synodalnych to owe zgrzyty na linii magisterium a nauki biblijne. To wszystko jest obecne na kościelnych wydziałach, na kościelnych uczelniach. Jak kongregacja z tym chce się uporać?
To jest problem, którym my się zajmujemy już od dosyć dawna. Tym bardziej, że nasza kongregacja bardzo mocno współpracuje z kongregacją doktryny wiary. Ja myślę, że w tej chwili raczej tendencja jest do lepszego rozumienia egzegezy jako źródła teologii, a nie jako dwóch nauk, które są rozdzielone i każda idzie swoją drogą. W tym kierunku bardzo mocno były formowane wypowiedzi ojców synodalnych, ale jestem przekonany, że w tym kierunku właśnie dzisiaj idzie problem nauczania na wydziałach teologicznych.
Rozmowa Krzysztofa Bronka z kardynałem Zenonem Grocholewskim kończy niedzielny magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.